Siema, witam w kolejnym odcinku podcastu Bity, gdzie rozmawiam z komikami o pisaniu bitów komediowych. Dzisiaj moim gościem jest Rafał Rutkowski, który niedawno wydał swój nowy materiał pod tytułem Śmiejcie się, bracia i siostry. I dzisiaj będziemy omawiać fragment tego programu. Zapraszam.
Witam cię, Rafale. Dziękuję, że przybyłeś. Z przygodami, wypadkami w rodzinie i we wszystkim,
tak,
ale...
Tak to bywa w życiu, tak.
Dziękuję, że przyszedłeś w ogóle, to też chciałem powiedzieć.
Ja z wielką chęcią.
Jesteś pierwszym aktorem, stand-uperem. No naprawdę, nie, bo my tu często gadamy o braku... Nie czujesz się?
Nie, wiesz co, to brzmi śmiesznie, bo kiedyś u Wojewódzkiego był i u Kędzierskiego był Szumi. I oni mówili imiona stand-uperów i co się z nim kojarzy, nie? No i tam taki śmak i tam charyzma, coś. Rutkowski, taka była cisza, no i Szumi mówi aktor. I oni wtedy, o Jezu, wiesz, na zasadzie, że jak jest aktor, to już jest taka naklejka.
Stempel?
Stempel, że już wiesz, że gorzej się nie da, nie? Spoko.
Ale to
nie,
a to wiesz co, to ci powiem ciekawą rzecz, o której myślałem dzisiaj, bo my żeśmy kiedyś, nie wiem, czy ty pamiętasz, Boże, występowaliśmy razem na firmówce, razem jechaliśmy, ja ciebie supportowałem.
Ja pamiętam.
I jechaliśmy do hotelu gdzieś tam daleko i ty mi powiedziałeś, że ty się nie czujesz stand-uperem, że ty coś, a myślę, to się zmieniło przez te lata na bank, że ty już nie masz czegoś takiego, że się nie czujesz stand-uperem.
No, tak to było 13 lat temu, no... jak ja sobie przypomnę, co było 13 lat temu, wiesz. Przecież ja ostatnio... Gdzieś znalazłem, mój drogi, jakiś SMS z pierwszej, nie wiem, czy pamiętasz, tę pierwszą galę taką.
Galę, tak, antraktu, no.
Ty, Czarek, Kopiec, ja, Abelard, Kacper, Kaśka to prowadziła, Chryste.
Może Lotek też tam był?
Nie, Lotek był.
Jeszcze nie było na tej Lotka.
Lotka w ogóle jeszcze wtedy nie był w planach, on w ogóle nie wiedział, że on będzie komikiem. Stary, i myśmy wystąpili w Adrii, pamiętam.
Tak, w Bydgoszczy.
I po Adrii jechaliśmy do Gdańska, bo w parlamencie był drugi występ, żeby tak się opylało w ciągu jednego dnia.
Tak, o Jezu, zapomniałem o tym, no tak,
no
prawda.
Człowieku, i to były czasy, wiesz, gdzie dinozaury chodziły. I to były lata temu, jak ja sobie przypomnę tamten mój wykon, to ja myślę sobie, Jezu, ja zrobiłem, wiesz, lata świetne w ogóle, lata świetne. Ja wtedy pamiętam, że Abelard mówił o kiblach, ten swój słynny ten, o kiblach, o sraniu. I ludzie się tam pokotem położyli, wiesz, pamiętam. A Kacper mówił coś o remontach, a ty mówiłeś, ty miałeś ten beat o tym, chyba wtedy mówiłeś o tym, że najlepsze, żeby poderwać się panny, jest butelka wina ci wystarczy.
Tak.
I że w potylicę, tak.
Tak,
wtedy o gazowaniu i o... O
Siemensie?
O Siemensie. O piekarniku, niemieckim piekarniku, który ma szabasowy tryb i tak dalej, wiesz. Tak. I ludzie tak patrzyli na to, co tu się... To pamiętam ten detal.
Jezu, to masz absolutnie niesamowitą pamięć. Ja bym nie był sobie w stanie tych bitów przypomnieć takim czasie.
To się wryło.
No i co? Bo dążyłem do pytania... Czy czujesz, że ci twój warsztat aktorski już tutaj przez ciebie zrugany, ale uważam, że jest ogromną wartością sceniczną w stand-upie. Czy ci pomaga? Jak bardzo?
Warsztat aktorski zaczął mi pomagać bardzo niedawno. To znaczy ja już tu ileś to razy mówiłem, ale ponieważ jest to podcast bardzo, że tak powiem, techniczny. Podoba mi się. Nie, no nie są, jakby o warsztacie, to mi się podoba.
No tak. Na serio, staram się wyciągnąć różne aspekty.
No więc skoro to mogę się jeszcze raz powielić. Trudno. Otóż, jeżeli ktoś, komuś się wydaje, kto to słucha, że bycie aktorem absolutnie pomaga, tak? Byłeś w stand-upie, to jest to absolutna bzdura.
Naprawdę?
Absolutna, bo my kojarzymy aktorów amerykańskich, tak? Hart, nie wiem... ten Robin Williams z dawnych, Eddie Murphy i tak dalej, tak? Którzy kojarzymy ich, że to są byli hollywoodzcy wielcy aktorzy, którzy tam się parali komedią.
Tak, oni się z komedii wywodzą.
Każdy z nich zaczyna od komedii, właśnie to chodzi.
No.
U nich nie ma czegoś takiego. Oni zaczynali na scenie, oni zaczynali w klubach komediowych, oni tam szlifowali, ktoś ich zobaczył i tak dalej i nagle stawali się aktorami.
Tak.
W Polsce jeszcze się to nikomu nie zdarzyło.
Jeszcze jest za wcześnie, mi się wydaje.
No jest za wcześnie, albo nie wiem. W każdym razie. A ze mną było tak, że ja się nauczyłem aktorstwa na studiach, wiesz, wykształciłem, nabrałem, że tak powiem, narzędzi warsztatu, zacząłem grać w teatrze i po jakichś 15 latach grania stwierdziłem, że chciałbym też robić to, co moi koledzy za oceanem. Mhm. Tylko, że się okazało, że te moje, wiesz, skille, które mam aktorskie, to w ogóle nie pasują do stand-upu, bo ja na scenie z mikrofonem jak wychodzę i używam moich aktorskich, jestem nieprawdziwy totalnie. Znaczy ja mówię jakieś, wiesz, ja coś, mówiąc krótko, zagrywam, no, w sensie, okay, jest jakieś sztuczne, że to jest jakaś, wiesz, że to jakby, że okazało się, że to tak mam wyglądać, jak mówię prywatnie na scenie.
Tak, tak, bo to ma być osobisty ty jakby. Że,
no osobisty ja, no a wiesz, aktorzy tego nienawidzą. No, każdy aktor się chroni przed tym, broni, on stara się, chować się, żeby nie być osobistym. Bo bycie osobistym mną na scenie w teatrze to jest najnudniejsza rzecz, jaka się da.
Naprawdę?
To jakby to się, to nie przebija przez rampę. Ty musisz temu nadać jakiś, dokręcić to, żeby się ludziom wydawało, że ty jesteś prywatny, a de facto nie jesteś. No to jest wiesz, no chociażby to, że się mówi, no banał, ale musi być głośniej po prostu, żeby się przebić, tak.
A to czekaj, bo tak zaczynam myśleć kilkutorowo, bo jednocześnie rozumiem, absolutnie, zgadzam się, a z drugiej strony myślę sobie, ale jak jesteś komikiem, przynajmniej ja tak mam wrażenie, każdy z nas jest trochę bardziej przerysowaną wersją siebie. Jestem jakby źródło w autentyczności, ale jednocześnie jesteś tak podkręcony, że to już nie jest do końca prawdziwa wersja ciebie, tylko ona jest jakoś zakorzeniona w prawdzie, a to jest przerysowana też wersja, więc czy chodzi o to, że ty musiałeś się nauczyć inaczej przerysowywać siebie, czy z innego źródła?
W ogóle dwa inne zawody, dwa inne sporty. Absolutnie. To się wydaje, że to można, wiesz, oddzielić i tak dalej, ale jak mówię, jak wywodzisz się gdzieś, gdzie masz pewne nawyki, po prostu nawyki, no, aktorskie nawyki, no to wiesz, jak się patrzy na stare nagrania HBO na Stojaka, nie? Tam wychodzi Braciak, Lichota, jacyś ludzie, nie? Niby spoko, ale tak, widzisz, że to jest jakiś taki rodzaj monolog.
Tak,
wiesz,
no, to jest właśnie monolog.
Janusz
Gajos,
wiesz, jest to jakiś rodzaj monologu, także my widzimy ten nawias, nie? Że oni, wiesz, coś tam mówi, ktoś im napisał tekst i oni tego. I to, nie wiesz, czasami trudno to nazwać, ale czujesz, okej, okay, rozumiem, jest to monolog sceniczny, monolog kabaretowy, estradowy, ale nie jest to stand-up. W sensie nie jest to, że typ naprawdę, wiesz, że ci wydaje, że on, wiesz, stał w kuchni, robił kawę, mówi, ty, słuchaj, i nagle ci ładuje coś i ty mówisz, Jezu, dlaczego po stand-upach do mnie często ludzie podchodzą i mówią, jak on to wymyśla, w sensie, że im się wydaje, że to, wiesz, że my to mówimy na bieżąco.
Tak, absolutnie.
I to jest dla mnie największy, jakby największy wtedy komplement.
Tak.
Więc to jest po pierwsze, to jest najtrudniejsze. Odrzeć aktora z siebie, zniszczyć, wiesz, zniszczyć. Kiedyś był taki Czarek, był taki komik, stand-upem się zajmował przez moment, Czarek. Czy on się miał Kaźmierski na nazwisko?
Z Gdańska?
On był aktorem. On był też aktorem.
Chyba tak. Chyba
i on przez moment był na scenie, nawet mi kiedyś robił supporty. I ja pamiętam, on tak miał taki bit, gdzie w bicie się kłócił ze swoją dziewczyną, nie?
Tak.
I on to robił po aktorsku tak prawdziwie, że ludzie się nie śmiali, tylko mówili, Jezu, wiesz, jak on ją... Na zasadzie, że on to po prostu robił bez tego małego takiego przeakcentowania, że jednak był w tym luz i żart. To było po prostu, wiesz, jakby grał scenę z filmu, wiesz, Kino niepokoju moralnego i on coś tam, wiesz, jakiś dialog miał scen i to było mroczne, a nie śmieszne.
No jak jesteś zbyt mocny, zbyt... nie, bo ja to jest tak w głowie, tak myślę, taką poduszka. Trzeba taką poduszkę, bo takie oko puścić, ale nie masz puścić tego oka, ale jakby to być emocjonalnie musisz do tych ludzi oko puścić. Że oni wiedzą, że ty się... jestem zły, ale jestem dokładnie, zły na niby. Nie, że
no
nie
stary,
jestem
dokładnie tak.
Zły.
I to ktoś, kto się zajmuje komedią od początku, to ma to jakby... To wiesz, nawet tego nie rozkminia, tylko po prostu to ma. Na tym polegają... Na tym już będzie komik, aktor dramatyczny. Bo masz, wiesz, między farsą a tragedią to jest bardzo taka mała, cienka granica.
No.
Tylko przekręcasz kawałek i ludzie nagle się śmieją, nie? A nie dokręcisz, jest no, w najgorszym wypadku żenującą.
No, ja testowałem sobie różne postacie sceniczne i jedno właśnie z nich był taki zły człowiek, taki, ja jestem wściekły. I powiem ci, że ten wściekły w ogóle nie działał, że ludzie mieli takie, wow, to jest bardzo nieprzyjemne, co ty teraz robisz. No. I na serio emocjonalnie czułem, że ich naruszam, więc... No, to jest, przynajmniej w moim przypadku, to było wiele lat takiego testowania, w którą stronę najlepiej to idzie i w pewnym punkcie już się uczysz, jak to emocjonalnie mniej więcej prowadzić.
No, więc ja się uczyłem, musiałem nauczyć, jak właśnie, wiesz, po w ogóle odrzeć to i być prywatnym na scenie, w sensie, inaczej, wrażenie, że jestem prywatny na scenie.
No, tak? Rozumiem, no tą
taki,
wersję.
Wiesz, trochę, wiesz, nieperfekcyjny, taki po prostu na luzie, no, bo wiesz, bo aktor to ma jednak, wiesz, on tę postać buduje od głowy do nóg, tak, że to wszystko musi, wiesz, nawet jak mikrofon, to wiesz, no to trochę przypomina kabaret starszych panów wtedy, mhm. takie coś. I tego się musiałem absolutnie nauczyć, a jak już się tego nauczyłem, znaczy zdarłem to z siebie, to potem zacząłem to, co mi aktorstwo dawało, czyli umiejętność jakiegoś wchodzenia w postaci i tak dalej, na nowo doklejać to do stand-upu, ale już na warunkach stand-upowych. Czyli w sensie, wiesz, wchodzić w postaci, wykorzystując to, co mi dało aktorstwo, ale już jakby z tym fundamentem stand-upowym. I to jest fajna sprawa, bo ja się, wiesz, jakby po 5 czy latach już takiego,
no właśnie,
wiesz,
ile lat ci to zajęło?
Nauczenia się bycia na scenie i tak dalej, nagle chyba wtedy właśnie, jak Homar z Biedronki wyszedł, mój pierwszy special, to był 2019, więc ja tak, no, czyli co jakieś 5-6 lat mi zajęło.
Aha.
I dopiero ten Homer już był, wiesz, że to już było właśnie takie, że git, że już teraz można jakby, że mam tę bazę, którą wielu z was, którzy, wiesz, po prostu zaczynali od komedii, miało to po prostu od razu.
Nie mieliśmy tego od razu.
Okej, ale wiesz, no.
Ci gwarantuję.
No, ja rozumiem, ale to było takie, to było bardzo, dla mnie bardzo, wiesz, a jeszcze fajne było to, że, wiesz, miałem możliwość, wiesz, jak graliśmy na tych galach i tak dalej, czy jakby co roku gdzieś tam się spotykaliśmy, ja obserwowałem was, jakby tych, wiesz, którzy, wiesz, robiliście to i dłużej, i intensywniej, no bo ja dzieliłem scenę i stand-up, nie mogłem się temu zająć 24/7, no to obserwowałem właśnie, podglądałem się, uczyłem, tak, tych myków, jakby bycia, rozwiązań i tak dalej, no bo wiadomo, że myśmy wszyscy musieli się uczyć na to było pole
bitwy. Na własnych błędach po prostu, dokładnie.
Tam nie było, wiesz, Kryszak nie napisał książki, prawda?
Jak
moje żarty, jak to robisz, no, tak. bo nie było tego, więc to było super.
Ja pamiętam, że na początku, tak a propos takiego wyłamywania się ze starych schematów, jak Abelarda na początku oglądałem, to było widać, że on jeszcze przez pierwsze tak 3 lata miał taki sznyt, powiedzmy, intonowania kabaretowego.
Tak, on był z kabaretu, no.
Tak, i on zaczął właśnie tak wychodzić z tego. I tak widać w tych pierwszych nagraniach z internetu, że jeszcze on tam jest, a te nowe to już jest kompletnie inna postać, kompletnie inna.
Nie, no, on wykonał tak samo, jak ja wykonywałem pracę, żeby, wiesz, wyjść z tego aktorstwa, z tego schematu aktorskiego jakiegoś tego, tak. to on musiał wyjść z kabaretu.
Tak.
I on to zrobił super. Natomiast jak patrzę na kolegów, którzy też, no, mają ze sobą jakiś inny background, nie? To tak są, no, tak różnie bywa. Ale to widzisz, to też polega na tym, że trzeba sobie mocno powiedzieć, znaczy, to jest bolesne, no, stary, wiesz.
Proces
jest bolesny, dlatego że ja do stand-upu miałem jeszcze taką drogę, robiłem one-man showy, nie? Bo
ja byłem na nich, bardzo fajne one były.
Dokładnie, to były one-man showy, które były takie po prostu skrzyżowanie wszystkiego, ale tam był jednak jakiś element takiej kreacji i tak dalej, tak. I wiesz, ja to grałem na w teatrach po 300 miejsc i tak dalej, ludzie na to przychodzili, super. No i potem stwierdziłem, dobra, robię stand-up. I kolega mi napisał program stand-upowy, wyobraź sobie, no.
Właśnie, to też miałem zapytać, bo gdzieś mi się, albo kiedyś gadaliśmy, obiło uszy, że ty właśnie na początku, bo teraz piszesz sam wszystko swoje.
Tak, no wiesz. No.
A zaczynałeś od tego, że ktoś ci pisze. Jaka to jest różnica? To też jest bardzo
ciekawe.
Ale
widzisz, to też jest kolejna rzecz, że aktor jest tak nieufny, co do, wiesz, aktor ma, dla niego tekst jest święty. Więc pisanie sobie tekstów to dla aktora jest, wiesz, jakby gwałt, no, w sensie, że nie ufasz, wiesz, że to będzie zawsze gorsze, a poza tym, wiesz, jak aktor zaczyna pisać, no to co, wiesz, to jest mocium panie, no tragedia, w sensie to nie jest, wiesz, to nie jest, no mówię, takie bycie, wiesz, bycie jak najbliżej życia i tak dalej, to, no, to aktor jest jakby odwrotny. I kolega mi napisał ten tekst. I ja już mówiąc, wiesz, z mikrofonem te rzeczy, mówiłem to na scenie i wiesz, i słyszę kątem oka, że jest fałsz straszny, że to jest w ogóle nie te nuty, że ja gram nie ten, wiesz, w ogóle nie to, nie mój oddech, nie mój timing. Nawet jeżeli tematy, powiedzmy, to w ogóle nie, ja się z tym strasznie męczyłem, ale dla mnie to było pierwszą lekcją pokory. Bolała strasznie, bo wiesz, po graniu one man show w full salach, ja grałem na Chłodnej 25, tam gdzie, wiesz, stand-up się wykuwał, wiesz, przychodziło 15-16 osób i w zasadzie to była bomba, no i takie było dla mnie, wiesz, że coś się nie zgadza. Ale, Ale wtedy, ponieważ tak strasznie chciałem robić stand-up, no, jakby czułem, że to może...
A który to jest rok mniej więcej, tak jakbyś
2011, 2012.
Czyli tuż więcej. Przed galami, dobra, tak. Dobra.
No. I, bo ja jeszcze na galach jeszcze na tej pierwszej mówiłem jego teksty właśnie. To nie było jeszcze,
Okej. Okay.
Więc wiesz... I takie poczucie, że spadłem, wiesz, z jakiegoś tego bardzo nisko i zaczynam jakby wszystko od początku, wiesz, mając te 30 parę lat, to było tak, że można było wtedy powiedzieć, a daj sobie spokój, stary, luz. Ale mi jakby zależało i ten. I to był też ważny moment, to znaczy taki moment, wiesz, zczyszczenia dysku, no, że jakby taka... No, pewnego rodzaju dobra. I potem, wiesz, widzę, co wy robicie, widzę, wiesz, wtedy bez cenzury już zaczynało, wiesz.
Tak.
Abelard powiedział żart o bąku i to po prostu poszło tak, że nagle stale oni sprzedawali 30-40 osób, a nagle przyszło na Bemowie 200. I
tak, mówię, tak, pamiętam.
Ile? 200 na stand-up? Tak. Mówię, jaka cyfra, kosmos.
To był kosmos, to był absolutny
kosmos. Oni mówią, 200 osób przyszło. Ja mówię, szok, to był szok. Więc wtedy wiedziałem, że jeszcze przede mną długa droga. I tak, to takie to.
No i co, i jak, czekaj, ale to był to twój pierwszy program, to, który był napisany, czy ty żeś potem zaczął zrzucać te teksty i jak wychodziła tranzycja?
Ja potem zacząłem te teksty, to skończyłem.
Bo to jest o pisaniu podcast, sorry, przepraszam, przerwam
cię. To on mi to napisał, ja to po prostu jakby zczyściłem, bo wiedziałem, że to
wszystko wywaliłeś.
To był eksperyment, tak. Okej. Okay. Że to był eksperyment. I zacząłem sobie pisać żarty sam.
Jak właśnie?
No było to straszne, bo wiesz, bo język, którym ja pisałem, wiesz, bo to co innego, jak sobie, wiesz, chcesz napisać, żeby to było ładne w czytaniu, a co innego, jak to zaczynasz wypowiadać.
Mówić. Inaczej się to jest zupełnie różne.
I wtedy też to nastąpiło zczyszczenie i poszedłem na tak zwany żywioł i pisałem sobie tylko takie, wiesz, jakby, no, tak jak się czasami... Wiesz, jakiś temat żartu i tak dalej. I ładowałem to ze sceny na zasadzie eksperymentu. No. Znaczy, wiesz, każdy występ to była premiera. Ja nie miałem wtedy dużo występów stand-upowych. Ja może w miesiącu występowałem 3 razy jako komik.
O, wow, to bardzo mało, no.
No tak, bo grałem dużo w teatrze.
Tak.
I najczęściej to był, wiesz, jakiś Antrakt Festival, coś. Więc, wiesz, ja szlifowałem tekst w domu. Potem wychodziłem i było już Palladium. Wiesz, ładowaliśmy te teksty, no. Pamiętasz, bo tam były takie drobne. I to było za każdym razem, wiesz, premiera, po czym 3 tygodnie przerwy, gdzieś tam występowałem z tym tekstem znowu, no to był stary, kurczę, dramat, no.
Ale
musiałem się tego trzymać.
A jak, jakby to powiedzieć, jak ci się pierwsze teksty grało? Jak była ta tranzycja właśnie od tego, że ktoś ci napisał, tak mówisz, dobra, dzisiaj pierwszy raz ja napisałem i jak się dałeś nad tą kartką, wiesz, no, a propos tego zaufania sobie, to jest bardzo ciekawe, stary, bo w ogóle na to tak nie patrzyłem.
Pisałem bardzo ładnym, wiesz, bardzo ładnym literackim tekstem.
Kwiecistym,
pięknym, wiesz, metafory i tak dalej, że Jezu, jakie to inteligentne, jakie super w ogóle duma. Po czym mówiłem to głośno, żeby to przetego i coś słyszałem, że jest nie halo. A kiedy wychodziłem na scenę, to z nerwów i z takiego tego, co drugie słowo to była k***a, bo oczywiście wtedy, wiesz, dołączał się dopalacz, wiesz, tak zwany, klasyczny, żeby sobie, wiesz, żeby pomóc, wesprzeć przed puentą, po puencie i tak dalej, więc to była jeden wielki bluzg.
A ten, bo a propos pisania twojego, to jest dla mnie ciekawe, bo ty naturalnie jesteś niezwykle śmiesznym człowiekiem. Żebyście wiedzieli, jak jeździliśmy na galę, to tak jakbyście brali ze sobą telewizor i Rutek po prostu tutaj żarty, tu powiada jakąś historię, tu anegdota, tu odgrywa postać. Masz taki, Jezus Maria, no tak ciebie trzeba mieć zawsze ze sobą. To jest,
tak
więc ty naturalnie absolutnie to miałeś i teraz trzeba było po prostu przenieść na scenę, bo ty wiesz, że jesteś śmieszny bardzo, znaczy kurde, ty od zawsze wiedziałeś.
Nie, no dokładnie tak.
Ale na scenie jest to trochę inaczej, żeby to przenieść.
No, absolutnie.
A jakie ilość tekstu pisałeś na raz? Czy to były te dziesiątki takie galowe?
Dużo, wiesz co, pisałem dużo tekstu, znaczy ja to jedno z pierwszych po jakby takich nauk, to wziąłem, pamiętam Abelarda, bo ja z nim gadałem wtedy i on mówi, że on bardzo dużo, że on pisze, a potem wyrzuca watę, nie? Wyrzuca te wszystkie rzeczy, które są niepotrzebne. Tylko wiesz, trzeba się nauczyć, co jest niepotrzebne, bo wiesz, komik napisze żart i mu się wydaje, że wszystko jest istotne. To jest też, wiem, że to jest duży jakby pierwszy taki błąd młodych komików, co przychodzą na open mic'i, wiesz, oni piszą 4 minuty czegoś, a tam jest naprawdę na 30 sekund żartu. Tam jest jeden one-liner.
No.
No i tego się musiałem nauczyć, więc pisałem powiedzmy A4 stronę i potem się z tego okazywały 2 skromne żarciki, tak? Ale stwierdziłem, no trudno, jeżeli taką trzeba robotę wykonać. Jeżeli taką trzeba robotę wykonać, to robiłem.
A kiedy zacząłeś testować rzeczy? Bo jeżeli wychodziłeś tak na takie grube sale, to jest na grubo.
To były moje testy.
To
były moje testy. Ja teraz jak sobie o tym pomyślę, to
ja jak to słyszę, to takie
to ja już jestem siwy. Ale z kolei wiesz, ja miałem też to, ja się nie bałem, dlatego że ja miałem, wiesz, premiery w teatrze i tak dalej.
No
ja byłem przyzwyczajony do wychodzenia z czymś, co jeszcze nie jest skonfrontowane z widownią, jako premiera. Więc jakby miałem to w sobie, znaczy taką psychiczną gotowość, że no nikt tego nie słyszał łącznie ze mną tak głośno, więc wychodzę i testuję. I wiem, że teraz to się wydaje, wiesz, tak. w ogóle system testów ze stand-upu, ja wszyscy mówiłem, że przenieśmy to do teatru, no bo to jest najlepszy system, jaki może być do zrobienia już perełki takiej. Mm-hmm. No, więc dla mnie każde wyjście to była premiera. Ja stary na galach, jak graliśmy galę, nie wiem, halę stulecia i tak dalej, zdarzało się, że ja wychodziłem po prostu i mówiłem premierowy tekst, wiesz. No tak, no wiesz, to brzmi
zajęcie, ale... To brzmi teraz tak śmiesznie.
Ja nie miałem wyjścia, znaczy, bo ja musiałem wykorzystać, wiesz, ja miałem... Czasami ja porównuję do Formuły 1, że oni mają przed sezonem tam 4 testy samochodem, nie? Możesz wsiąść i przejechać 4 razy i musisz wyciągnąć z tego jak najwięcej wiedzy dla siebie. No to ja miałem takie crash testy po prostu. Wyjście, 3000 ludzi, ja mówiłem, dobra, schodziłem, wiesz, łeb, no tak.
Nie, bo mnie ta liczba, 3000 ludzi, bo teraz jest absolutnie nie do pomyślenia, ale wtedy ja to rozumiem, bo żeśmy się uczyli, nikt tego nie rozumiał.
Nikt nie rozumiał.
Nie wiedziałeś, że no chyba tak to powinniśmy robić.
Nie. Nie. Więc wiesz, ale to nie, wiesz, to jakby... I problem był, wiesz, było, że wiesz, ja nie, to nie był open mic, bo wtedy nie było nas tak dużo, więc każdy wychodził z takim już, wiesz, no jako komik, nie? A nie, że tu wychodzisz jako open mic, supportik, coś tam może ewentualnie dać. No nie. Ale wiesz, no szczęście moje polegało na tym, że to wszystko się rozwijało, no i teraz to...
I tobie to wychodziło, to żeby było...
Mi tak strasznie zależało, że wiesz, że ja stwierdziłem, że no nie mam wyjścia, no. Znaczy, inaczej mi się nie nauczył, tak ci powiem, no. Nie ma drogi na skrót. Nie nauczył mi się, bo widzę, że koledzy na przykład z kabaretu, wiesz, wchodzą, bo czują pieniądz, nie oszukujmy się, wchodzą do stand-upu, i widzą, wiesz, jak możesz, jeżeli solo możesz sprzedać taką salę, no to przeliczają, jest gitara, a jak wychodzisz w 5 w kabarecie, to musisz dzielić na 5 na menadżera,
dekoracje,
kostiumy, zwierzęta, narkotyki, no to wiesz, i wtedy wchodzą, tylko to zderzenie, ten crash test powodujący, że to nie jest takie proste.
Tak.
I nagle, wiesz, z tysięcznych amfiteatrów schodzą do klubów, gdzie przychodzi 16, z czego 5 jest pijanych i mówią, ziomuś zejdź, to widzę, że im rura mięknie i jakby nie idą w to i na przykład no, wracają z podkulonym ogonem i tego, no wiesz. No.
Nie, no wiesz, to jest bardzo trudne. A to dobra, to wracając do pisania. Kiedy napisałeś swój pierwszy program taki od A do Z, czy Homasz z Biedronki to jest twój taki pierwszy...
On jest od A do Z, ale to jest, on jest napisany od A do Z, natomiast on nie był napisany jako program, tylko to było jakby zlepek moich żartów. Tam nie było jakiejś, wiesz...
Rozumiem, tak, przewodniej myśli.
Nie było przewodniej myśli, tylko to było, wiesz, zlepione żarty, oczywiście połączone i tak dalej, natomiast on był absolutnie takim pierwszym sklejonym programem bez żadnej tam ściemy, że coś.
Bo teraz już wiem, że testujesz, już jest po Bożemu, wszystko jest, widziałem, że masz testy przed programami.
Absolutnie teraz jest od dwóch, znaczy tak, no przed pandemią już tak się, wiesz. Nie, to chodziło o to, że ja po prostu stwierdziłem, że dobra, że albo rybka, albo akwarium, to znaczy, że muszę poświęcić temu dużo czasu, żeby to robić, no bo tak, wiesz, więc ograniczyłem ilość grania w teatrze po prostu.
Naprawdę? Na rzecz stand-upu w tym momencie? Tak. O, wow, to niezły ruch, to jest już tak, nie, mocno się zmieniło.
Nie, no tak, nie było wyjścia jakby.
No, żeby to robić poważnie, no to tak.
Żeby to robić poważnie, nie ma wyjścia i tyle. No. Więc poświęciłem temu znacznie więcej czasu i to przynosi efekty. Jakby i też mi się łatwiej pisze, łatwiej jakby wiesz, wiesz, mogę brać trudniejsze tematy. Kiedyś na przykład miałem pomysł na jakiś temat i stwierdziłem, że nie dam rady tego. Jakby,
że nie umiesz?
Nie umiem, że nie umiem tego obrobić na scenie. Nie wiem jak i wiesz, i w ogóle sobie odpuszczam. 2 lata później biorę ten temat z notatek i jest. Więc to jest też fajne, że wiesz, że jakby tego się nie boję. I też tego, że zrobienie żartu od zera w tym sensie, że nie, że coś zasłyszałem, gdzieś zobaczyłem, tylko absolutnie totalnie, wiesz, abstrakcyjne jakby konstruowanie czegoś z od zera. To też jest spoko. To też mi się podoba.
No właśnie, więc jak teraz wygląda twój proces pisarski? Że wcześniej to wiesz, rozumiem, że tak po macku, nie wiadomo co ten, a teraz jak w tym momencie pisząc ten nowy program, bo teraz się szukujesz i w ogóle też słyszałem, że bez supportu będziesz jeździł, co też szanuję.
Już
i
jeżdżę bez supportu.
Supporty drżą tak. W tym momencie w Polsce.
Nie, miałem szósty premierowy, znaczy szósty wykon już taki tego, mam godzinę 20.
No.
Poprzedni program jeździłem z Szymonem i po testach ten program miał 55 minut. Po 2 latach jeżdżenia miał godzinę 15.
Tak, na YouTube jest godzina 13. Masz dwa programy, co mają godzinę 13.
Dokładnie. I teraz stwierdziłem, wiesz, kiedy do pół roku mi zostało tak grania, właśnie powiedziałem Szymonowi, słuchaj, istnieje taka szansa, że będę już jeździł sam.
Szymon Baraniewski, w ogóle pozdrawiamy, super
tak,
komik.
Mówię, mówię Szymon, że może się zdarzyć, że będę jeździł sam, więc jakby ogarniaj sobie, wiesz, daty i tak dalej. Moja widownia, tak bywa, jej w ogóle na supporcie nie zależy.
A wiesz, że często to się zdarza, że ludzie przychodzą nawet pół godziny później na występy, co mnie zaskoczyło.
Dobra, i teraz pytanie jest takie, bo ja się, wiesz, zastanawiałem, czy support jest obligiem, czy jest to tradycja, czy chodzi o to, że komicy dawniej nie mogli wyrobić więcej niż te 40 minut materiału i tego, czy widownia, która przyszła z kabaretu, chce koniecznie, żeby to były dwie... Wiesz, zacząłem to analizować i stwierdziłem, że nic się nie zgadza. Więc jeżeli zrobię godzina 15 materiału, że dam radę zrobić, tak, napisać dobrze i ten, tego...
Pewnie ci to jeszcze spuchnie do półtorej godziny znając siebie.
To wiesz, to support jest jakby niepotrzebny, a moja widownia totalnie nie tego. Poza tym ja nie mam problemu z tym, że wychodzę na zimną publiczność, bo ja prowadzę wiele tych imprez, gal, wiesz, i tak dalej. I zazwyczaj jako prowadzący wychodzisz na zimną publiczność, tak, i ich ten...
Wiesz, co mi się przypomniało? Ja grałem impro z Hofesinką, a ty grałeś stand-up jakiś czas temu na Ursynowie czy coś takiego i ty do kamery gadałeś.
Online. Lockdown.
I ty
tak.
W czasie lockdownu w ogóle tak z pełną profeską, bez żadnych reakcji publiczności lecisz z tekstem. Ja byłem taki, o kurde, to już jest...
No ale
właśnie
to jest
ten warsztat,
to
który...
są już te aktorskie rzeczy.
Tak.
To... Ale nie, wracając, więc stwierdziłem, że jeżeli napiszę, wiesz, taką godzinkę 15, no to widzowie nie będą mieć problemu z tym, że po godzinie 15 sobie wyjdą.
Tak.
Poza tym większość teraz, jak wiesz, gramy już w domach kultury i teatrach, a nie w klubach, więc ta przerwa jest nikomu niepotrzebna.
Niepotrzebna, ja nie robię przerwy już od 2 lat.
Dokładnie. I dlatego zagrałem już to 5 razy bez supportu i jest absolutny luz, więc jest to możliwe.
Okej, to jest bardzo ciekawe. No ale dobra, czekaj, bo wracając, to coś mi odbili trochę, bo pisz właśnie, więc jak wygląda teraz twój proces pisarski? Mówisz, że bierzesz tak ten, czy ty siadasz i właśnie masz abstrakcyjny pomysł z tyłka i zaczynasz spisywać, czy gadasz do siebie, czy nie wiem, nagrywasz się na dyktafon albo wychodzisz z jakimiś pomysłami na scenę, bo są bardzo różne formy pracy nad tekstem. Jestem ciekaw, która jest dla ciebie i czy ona ma coś wspólnego też z twoją przeszłością
kryminalną,
aktorską.
Oczywiście robię tak jak większość z nas pewnie notatki, piszę je w telefonie. Przez lata nauczyłem się, żeby je pisać jednak precyzyjnie. To znaczy, żeby po roku odczytać, o co mi chodziło. To jest ważne.
Tak, prawda.
No to wszyscy, myślę, mają z tym, że coś śmiesznego zauważyli tego, więc to jest to. Więc tych notatek mam oczywiście bardzo, bardzo dużo. Natomiast poprzedni program, ten, o którym tutaj będziemy sobie gadać, był taki, powiedzmy, ja go sobie nazywałem trudniejszy, bo on był taki światopoglądowy. Ja tam wrzucałem takie tematy specjalnie bardziej dotyczące nie mnie, tylko świata, one były, tam było mniej emocji, a więcej takiego, wiesz, takich rozkmin. Mhm. W ogóle cieszę się, że on osiągnął już milion na YouTubie, bo nie sądziłem, że on tyle...
Tak, że nie
myślałem,
nie
że,
to,
że słabie pójdzie, bo on jest taki ten... I tam specjalnie jakby podjąłem te tematy, bardzo długo nad nim pracowałem, mówię, no na scenie też robiłem, męczyłem, ale czułem, że chcę. I nauczyłem się nieprawdopodobnie dużo na tamtym programie, jakby warsztatowo i w ogóle. I ten, który teraz napisałem, on jest bardziej dotyczy mnie. Pisało mi się go bardzo szybko, bardzo tak...
Mówisz ten nowy, co teraz nie będziesz jeździł sam.
Tak.
Jak się nazywa?
Żarty dla mas. I powiem ci, że łatwość, z jaką mi się go pisał, byłem aż przerażony, że to tak szybko, natomiast...
A dlaczego tak myślisz?
Dlatego, że
tak
dlatego byłem, wiesz, bo zazwyczaj mi to długo szło, ale i trudno. Po pierwsze się nauczę się, a po drugie one są blisko mnie, te tematy. Zawsze unikałem takich tematów, w sensie, wiesz, ja, wiesz, jakby moje życie i tak dalej, bo myślałem, kogo to obchodzi. No wiem, ale to, no widzisz, no, być może to jeszcze moje te aktorskie zaszłości.
A, że musisz mieć jakiś temat ważny.
A teraz stwierdziłem, że wiesz, że mam parę rzeczy na swój temat do powiedzenia i może to ludzi zaciekawi, a poza tym już tylu komików jest w Polsce, tyle tematów jest pisanych, obrabianych, że jeżeli ja nie będę mówił li tylko o sobie i tak dalej, to mogę się powielić po prostu bardzo szybko, nawet nie wiedząc o tym. Mhm.
No a paradoks polega na tym, że czasami mówiąc o sobie też może się powielić, bo
tak.
Bardzo dużo z nas teraz ma dzieci i wiesz, i wszyscy zaczynamy gadać o dzieciach.
Tylko wtedy nie masz w ogóle obciachu, bo mówisz sorry, ale to jest jakby...
To jest moje życie.
To jest moje życie i wiesz, jakby i to jest spoko. Poza tym nie ma komika, który ma 50 lat, zdaje się.
Chyba tak.
No, więc nikt nie powieli, bo nawet jak masz 50 lat i masz dziecko, no to trochę to inaczej jest, jak masz, wiesz, 30.
Jesteś na czele peletonu.
Jeżeli chodzi tak, jeżeli chodzi o drogę do grobu, to jestem. Jeżeli chodzi o pisanie, no to ten ostatni mi jakby już poszedł absolutnie szybko i były takie momenty, że pisałem jakby, wiesz, napisałem jakiś tam żart i on był gotowy absolutnie bez
od razu na testach?
Bez poprawek, tak.
A ile na testach robiłeś? Też godzinę z hakiem, czy po prostu tak?
Nie. Ten program, pierwszy test całości, pierwszy miał 50 minut. Wysypałem 50 minut z siebie.
Ile zostało?
I posłuchałem na dyktafonie i stary, tam chodziło o pojedyncze zdania, nie wyrzuciłem żadnego bitu.
Co ty gadasz?
Następny miał 56 minut, a następny tylko mówić, dlatego
tylko,
że
żeby to są te same, cały czas ten sam, nie, że masz drugie 50 minut.
Nie. Ja się po prostu bardzo mocno się przygotowałem, miałem tych testów 10. I na każdym teście tam doklejałem jakiś, wiesz, dodatkowy bit, skończyłem na godzinie chyba 13 i teraz mam godzinę 20 i to jeszcze nie jest moje ostatnie słowo.
No tak myślisz, że to do półtorej dojedziesz
na bank. Tak, ale on płynie dosyć gracko i bo on jest jakoś tak dobrze ułożony, to też zauważyłem. Poprzedni był taki, że jeden temat się totalnie nie zazębiał i wiesz, zanim ja ludzi przestawiłem na następny, tak się mijał czas, ten rytm spadał, to wszystko, ale mi tak zależało, żeby to pociągnąć, że tam był to trochę poligon, no powiem ci tak.
No ja teraz mam taki beat, który tak czuję, że tak przyszyty, taka noga do czoła, ja muszę go wywalić, bo on kompletnie nie pasuje do tego programu, ale muszę go czymś zastąpić, więc kurde, też.
Stary, ja mam jeden beat, który stworzyłem 3 programy wcześniej, doklejam go do każdego.
I nie pasuje.
I mnie pasuje, a jest śmieszny strasznie. Lotkowi go powiedziałem, Lotek mówi stary, ale on po prostu nigdzie nie pasuje, więc nie wiem, może będę musiał, wiesz, może będę musiał ten... jest coś takiego, no. Po prostu jest jakby...
Tak, że coś nie pasuje.
Że wiesz, jest... Próbowałem go mówić i wiesz, zanim ludzie przestawili się na to, to już jakby czułem, że no wiesz, to... To jednak jest coś takiego, że...
To wiesz co, Czarek Jurkiewicz robi teraz tak, że on organizuje sobie nagrania krótkich bitów, że on się zrzuca z jakimiś komikami i po prostu nagrywają sobie każdy po 10 minut, bo to do niczego nie pasuje i sobie wrzucasz to 10 minut.
Okay.
Więc polecam taką metodę.
Ja muszę go gdzieś nagrać, no.
No tak.
Muszę go gdzieś nagrać, bo absolutnie jest ten, bo... Kiedyś na przykład miałem taki o kościele żart, który też był fajny tego, ale gdzie go nie wstawiałem, to nie żart tak, jak powinien, no bo wiesz, był jakby w złym środowisku, wokół innych żartów i ten. Ale jak tu o tym programie, o którym będziemy mówić,
właśnie,
będziemy, to tam mam taki jeden żart, na którym mi strasznie zależało, ryzykowny, i tak go mieszałem, międliłem i ten, aż w końcu znalazłem. To jest jakby dla mnie była lekcja, jak się ma dłuższy program, tak zwane, jak, gdzie opakujesz żart, znaczy gdzie go wstawisz, w którym miejsce w programu, i okazuje się, że jednak inaczej żre taki bit odpowiednio wstawiony, że to ma znaczenie, gdzie wrzucisz kawałek.
No tak, czy on jest po jakichś hardkorowych rzeczach, czy dokładnie jest na końcu, jak już są rozgrzani, czy już ich kupiłeś, wiesz, jest tyle zmiennych.
Śmieszne jest to, że jak supporty, które przede mną grają, sobie słucham z chłopakami, no większość to z Szymonem oczywiście. Mhm. Ja na przykład Szymon, jak zaczynałem mój program tam poprzedni, no to Szymon miał pół godziny, tak? No bo ja mam 50 minut, on robił pół godziny. No i potem mi się program rozrastał. Więc Szymon, no siłą rzeczy mówię, rób krócej, bo ja gram bez przerwy. I pamiętam, że on miał, na przykład jak miał 15 minut, nie? No to miał żart, który po prostu żarły super. Mhm. A kiedy miał 30 minut, to nagle się okazało, że ten żart, który po 15 minutach, tak zwany, wiesz, closer, że super, w 15 minucie wcale tak nie bawił, a w 30 już w ogóle. W sensie wiesz, że nagle, i to była dla mnie nauka i dla Szymona też, że co innego jest zrobić 15, co innego 30, a co innego 45, i ten sam żart w 15 minucie jest rozsądzący, w 30, po 30 minutach już nie, a w 40 okazuje się, że lepiej kogoś na początek, bo już w ogóle go nie ma w 40 minucie.
Tak, znika, tak, tak.
I to też jest ciekawe.
To jest bardzo ciekawe, ja też tego jeszcze nie rozkminiam, bo czasami, ja nie wiem, czy może to zależy od tempa, że jesteś w stanie takie tempo zbudować na tym 15-minutowym, że to szybciej jest, że nie wiem, albo...
Ja mam coś takiego, że wiesz, no ilość żartów, wiesz, żarty to są takie, wiesz, no strzały dopaminy, nie? I jakby... Tak. Po 10-15 już musisz albo wzmocnić, wiesz, dawkę albo coś, żeby jednak to ludzi grzało. Drugą rzeczą, którą odkryłem, jest to, że jednak historia, pewnego rodzaju jakaś historia, która idzie...
Spina.
Spina. Mhm. Wiesz, że jeżeli masz same one-linery, no to żebyś nie wiem co, po 35-40 minutach... To już nie żre, po prostu, jest, no już trudno, no bo wiesz, no bo to jest jakby, to się jakby cały czas wrzucasz inny wygaszacz ekranu, nie? No i po którymś razie już to siądzie, a jednak historia trzyma pewnego rodzaju, i nawet jak jest żarty już tak nie tego, to ta historia trzyma uwagę widza.
Tak, tak, tak. Łukasz teraz Kowalski ma program Święty Łukasz, gdzie właśnie jest bardzo długa jedna historia i właśnie ona trzyma ludzi, że żarty tam są, ale też właśnie zaangażowanie, że nawet... Kurde, jak masz żarty, to słuchasz tylko głównie wybuchy śmiechu. A jak ludzie w historii wciągniesz, to też słyszysz, nie.
To wiesz, fakt.
Że są różne inne jakby odcienie tych reakcji na widowni, a nie tylko śmiech. Więc to jest
tak.
Też przewaga historii.
Tylko jak nie utrzymasz w tym dłuższym, na przykład 10-minutowej historii, to widziałem takie bomby, wiesz, typów, że, tak, wiesz, tak, że mieli jakąś zbiście śmieszną historię i po 10 minutach schodzili i stwierdzili nie.
Jednak
nie. I szli się rzucać na druty.
No dobra, to co? Przechodzimy do bitu. Jaki bit dzisiaj będziemy odsłuchiwać? Co to jest za bit? Skąd go wziąłeś?
Tak, szanowni państwo, to jest bit, który kupiłem na bazarze Różyckiego.
Mhm. Który rok?
To był chyba Jeremi Przybora. Zaraz sprawdzę. I to jest... słuchajcie, na testach to był pierwszy ever test do...
Śmiejmy się
bracia i siostry.
Mhm.
Dobra.
To jeszcze kontekst najpierw.
Mhm. Dobra, tak, już można, tak?
Tak, absolutnie.
Dobra, więc była taka historia słynna konferencja prasowa, co to minister spraw wewnętrznych i minister obrony. Pamiętacie, uchodźcy?
O Jezu. Tam,
no, ten slajd.
Ten film,
że Zoufilski, że pokazali, że znaleźli, że niby znaleźli w telefonie, że typ tam...
Uchodźcy, tak. I puścili.
Puścili to. Nie no, stary, w ogóle wiesz, to wiadomo. Oni to puścili, nie no, w otwartym kanale na TVP Info, tragedia.
Aha.
I ja to zobaczyłem wtedy, wiesz. Ja wtedy doszedłem do wniosku, że świat się jakby skończył już.
Tak.
Wiesz, nas rozliczają na YouTubie z każdej kurwy, wiesz, z jakichś gestów nieprzyzwoitych, a rząd polski puszcza stary film, gdzie typ dyma krowę, tylko tam, wiesz, czarny pasek, na zasadzie, że... I ja, wiesz, i mnie to, i wiesz, a byłem w trakcie już myślenia o programie, powiedziałem, nie, to jest właśnie, wiesz, to jest, znaczy, mnie to przede wszystkim, to była żenada, ja się czułem przez nich obrażony i stwierdziłem, nie, ja muszę o tym opowiedzieć. No i zacząłem tworzyć beat o tym, trudny strasznie, no wiesz, kontekst, uchodźcy, wszystko, ale...
No wtedy jeszcze tak.
Ale zrobiłem. I ten beat miał się kończyć tym, że oni pokazali tego typa, co dają te krowę i tak dalej... Ale propaganda pisowska szła dalej i następnego dnia, i to jest autentyk, w TVP Info ukazał się taki pasek, zgwałcił krowę, chciał się dostać do Polski. To jest autentyk. Taki pasek, bo znamy te paski.
No oczywiście.
Tak. I ja sobie wyszedłem z takiego założenia, co się dzieje w tych umysłach ludzi, którzy wierzą w to wszystko i że to przeczytali. Zgwałcił krowę, chciał się dostać do Polski. Ja wziąłem, że ktoś pomyślał, być może taki był warunek.
To jest wizowe te.
Tak, że wizowe, że trzeba było zrobić te rzeczy, żeby tego. I zacząłem rozkminiać beat, straż graniczna, typ, który wjeżdża i gośnie. I ponieważ pamiętam, że to dosyć, wiesz, to mi wpadło do głowy, nie pamiętam, czy ja to nie pomyślałem sobie, że tak skończę w ogóle ten beat taką śmieszną tą. I tu, to jest pierwszy ever test, gdzie ja to mówię.
Okej, okay, gdzie to mówisz?
Ja to mówię w klubie Falcon na Tarchominie, tam było 150 osób. Mhm. I to jest pierwszy w ogóle, gdzie to mówię. To było prawdopodobnie przeze mnie tylko rozpisane na zasadzie haseł, więc to jest na żywo. I jak potem puścisz, jak to
wyewoluowało,
to tam będzie widać, jak moim zdaniem, jak ja użyłem już tu aktorskich skilli, żeby dokręcić to i żeby to, wiesz, nabrało tego. Więc może ja puszczę, tak?
Dobra, pewnie.
Więc może ja puszczę.
A wiecie, co było najśmieszniejsze? Najśmieszniejsze było to, że następnego dnia na pasku w TVE ukazał się taki napis. Zgwałcił krowę, chciał się dostać do Polski. I to jest autentyk. Ja pomyślałem, że te debile na granicy mogliby uznać, że to jest nowy warunek, jak się dostać do Polski. Czy te przepisy teraz tak się zmieniają i ten cel, ty czytałeś na pasku, czy tam? A nic tam nie powiedzieli sam. No wiesz, jak to jest, nowy ład, wszystko rozdane. No dobra, trudno. I przyjeżdża taki gość z Belgii, podchodzi do celnika, on mówi, dobrze, papiery w porządku, test okej. Okay. Ma pan coś do ocenia, alkohol, papierosy? Nie, nic, dobrze. A, jeszcze jedno. Zgwałci pan krowę? Słucham? Nie zgwałcił? Po co zgwałcić krowę? No takie są przepisy. Panie, ale jakie przepisy? COVID jest, po prostu COVID. Co ma zgwałcenie krowy do COVID-a? Pana, nie wiem, ja tego nie wymyślałem. Zgwałci pan czy nie? No nie, no to pan nie wiedzie. Wiedzę, to co ja mam zrobić? No tu mamy taki mobilny punkt, jak pan sobie. Patrz, jest kolejka, te cztery, pan już nie zdąży. O Jezu, to co ja zrobię? Nie, musi pan jakoś prywatnie. No ale gdzie? To pan popyta we wsi. No dobrze. Tu musi pan iść polską pieczątkę. Tu jeszcze nie mam puenty, dorobię.
Rozumiesz? I to jest prawdziwy test.
To jest prawdziwy test, tak, tak. Nie masz. Idziemy, może coś wpadnie w trakcie, nie? Może domyślę.
Jest taka szansa. Natomiast i to stary trwa, nie wiem ile to trwa, tam niecałą minutę. To mi się rozbudowało do tego i to był jeden, potem już jak sobie do tego, jeden ze śmieszniejszych. I uwaga, puenta do tego, znalazłem ją, długo jej szukałem i puentę do tego zrobiłem z callbacku z środka programu, gdzie mówiłem o karierze przez łóżko i opowiadałem o takim rukaczu, który coś, nieważne, to trochę to była, że tak powiem, kostka Rubika, a dosyć dobrze to mi się sprytnie udało. Mhm. Jak zobaczymy potem na
powiedziałeś, że to dwa lata, że jest dwa lata różnicy między...
To są dwa lata różnicy, bo to nagranie jest jedno z ostatnich moich wykonów, więc...
Okej, okay. Czyli to jest pierwsze...
To jest ze stycznia 2022, a to jest grudzień 2000... Nie, przepraszam, to jest listopad 2023, no więc prawie dwa lata.
Okej. Nie ma żadnego pośrodku nagrania, że...
Jak to przechodziło jeszcze?
Jak to się ewoluowało?
Chyba nie mam.
Nie masz, dobra. Chyba która nie minuta? Nie wiem,
to jest mój drogi, to jest...
Finał tej historii, słuchajcie, tak śmieszny. Finał to jest tak śmieszny i to jest też autentyk. Dzień po tej konferencji prasowej, sprawdźcie stare artykuły w internecie. Dzień po tej konferencji na TVP Info ukazał się taki pasek. Zgwałcił krowę, chciał się dostać do Polski. Autentyk. I pomyślałem o biednych telewizjach TVP Info, którzy czerpią wiedzę tylko z tego źródła. Zero-jedynkowo. Spojrzał, przeczytał, zgwałcił krowę, chciał się dostać do Polski. Pewnie taki jest warunek. Brawo nasi, brawo rząd, brońmy granic, brawo, brawo rząd, tak, stawiajmy warunki obcym. Powiem wam więcej, o celnikach pomyślałem, o biednych celnikach na granicy. Oni są tak przewaleni, wiecie, tymi nowymi kody, wiecie, nowy ład, srat, oni już kurwa nie wiedzą, co jest grane. Jeden zobaczył to w rządowych wiadomościach, się przeraził, biegnie na granicę, mówi, ty stary, widziałem wiadomości, chyba jakaś nowa dyrektywa wyszła, ja pierdolę. Dostałeś maila z Warszawy czy coś? Nic. No, no widzisz, coś wymyślą, nam nie przekażą, my nie dopilnujemy. Wypierdolą nas z roboty, stary. Słuchaj, dla naszego bezpieczeństwa, żeby przypał niebo. Weź zapisz nowy warunek wjazdu do Polski. Będzie spokój. Tak, jasno, pewnie. I zapisał nowy warunek, bo to widział w rządowych wiadomościach. I gitara. Dwie godziny mijają, podjeżdża jakiś tir z Belgii. Dzień dobry, kontrola celna. Ma pan coś tam do oclenia? Co? Narkotyki? Broń? A, papieroski? Co, co? Wie, żartuję, widzę, papiery w porządku. Dobrze, pan. No, wszystko w porządku, także witamy na terenie Rzeczypospolitej. Aj nie. Aj, widzi pan. I dobrze, że mi się przypomniało. Świeża rzecz z rana, wie pan. Teraz się wszystko, gdzieś to miałem zapisać. To będzie formalność, wie pan. Tutaj miałem.
Ale ty ładnie podprowadzasz, już wszyscy wiedzą, gdzie to idzie i takich wodzisz.
Ale tir z Belgii został, widzisz, ta Belgia już z testu została, tak.
Tak, bo to jest, no, tym bardziej absurdalne, że to właśnie jest z Belgii, a nie
tak. Dobrze, tak, proszę pana, to będzie ostatnie pytanie kontrolne. Czy w ciągu ostatnich 24 godzin zgwałcił pan krowę? Słucham? Have you raped a cow last 24 hours?
To jest jakiś callback, czy nie? Czy to po prostu... Okay.
Słucham? No, Karolu, ty jebał, czy nie jebał? 24 czy sada za? Tamu. Zdjęć. Gość mówi, proszę pana, ja rozumiem po polsku, ja pytanie nie rozumiem. Czy zgwałcił pan krowę? Ale po co? Nie wiem po co jest COVID, gwałcimy krowy, ja tego nie wymyślałem, proszę pana. Zgwałcił pan czy nie? No nie, to pan nie wjedzie do Polski. Ale panie, ja mam mrożonki, chuj mnie to obchodzi. Krowa nie zgwałcona, szlaban w dół, auf Wiedersehen. I gość jest z dupy, nie będzie się kłócił z celnikami, tak? No rozumiem, rozumiem, dobrze. A przepraszam, nie wiem, a, no dobrze. Można jakoś u państwa na miejscu? Tak, ma pan szczęście, szczęście, szczęście przygotowani. Tu mamy punkt mobilny, zapraszam. I gość idzie, tam stoi kontener, krowa narysowana na drzwiach. Półka wchodzi, a tam siedzi typ w sandałach z kabanosem w ryju. Nie mam krowy, ale mam zady wołowej kilo smalcu.
To był właśnie...
To był ten callback, tak?
Tak, tak. Chodzi o to, że... no wiesz, no jak już wiedziałem, do czego to dąży, no to mogłem rozbudować ten dialog z tym celnikiem.
No właśnie, masz dużo.
Ludzie wiedzą, że padnie, czy zgwałcił pan krowę, więc to można wtedy, wiesz, naciągnąć to, żeby i wszystko, co podchodzi, jest śmieszne i no i trochę mi to czasu zajęło, ale to jest właśnie, no, to jest to. No i mogłem sobie, wiesz, pomyśleć o tym dialogu, że on, wiesz, no, tam gada w różnych językach i tak dalej, to było okej.
Okay. Ale widać, jak oni są naciągnięci przez to ten, i to w ogóle ile to trwało? 3 minuty?
No, to się rozrosło.
To się mocno rozrosło.
To się rozrosło w 3 minuty.
A ile jakby, jak to dokładałeś po kolei, że na początku miałeś to, dobra, nie mam puenty, ile razy wychodziłeś bez puenty? Tak? Dobra, słuchaj. Słuchajcie, bo po testach już nie możesz powiedzieć ludziom, dobra, do tego puentę dopiszę, bo to już jest program. Nie,
nie, nie, nie, po testach nie. Wiesz co, nie wiem, z 10 czy 15 razy prawdopodobnie. Tam była jakaś taka, tak prawdopodobnie jakaś głupia puenta albo coś. Szkoda, wiesz jak to czasami jest. Masz zajebisty żart, wiesz, premis, wszystko rozkminiasz, tylko no, tej kropki nad
końcówka,
i brakuje.
Tak.
Ja przez wiele lat robiłem tak, że czasami no, olewałem, tak mi się żart podobał, ale potem doszedłem do wniosku po latach, że widzowie mają to w dupie, w sensie ich nie interesuje, wiesz, tam ma być puenta, znaczy ma być ma być śmiech, bo inaczej no, jest kicha.
No.
Więc tu walczyłem jak lew o to, żeby nie wyrzucić tego bitu i kiedy gdzieś tam w którymś żarcie właśnie wymyśliłem tego typa z kabanosem, który zady wołowe i kilo smalcu, to chodziło o gościa, który takiego zboczylasa, który aha, zamiast do sex shopu uchodzi do mięsnego i tam wiesz, no wiem, no to właśnie to uznałem, że to pasuje
idealnie
do
dbania
krowy jak najbardziej, no.
Ale to jest, powiedz szczerze, ja czekałem trochę, oczami wyobraził sobie, wyobraziłem, jak to odgrywasz to wszystko, że ten gość tam przychodzi i ten, bo w twoim stylu, no to ja bym to chciał zobaczyć, niestety, źle to brzmi, ale chciałbym to zobaczyć.
Tak, wiem, miło.
Jak ty z niesmakiem po prostu o Jezus
tak,
Maria.
Tak, ale to już tam było dosyć dużo hardkorów, więc tutaj, bo...
No odegranie czegoś takiego na scenie też jest bardzo ryzykowne.
Ryzykowne, natomiast, wiesz, chodzi o żółty dolar i tak dalej, ale wcześniej w tym samym bicie mam opowieść o tym, że ludzie sobie prywatnie oglądają takie rzeczy. Ja z tym nie mam problemu. Wiesz, chodzi o to, że rząd pokazuje, wiesz, zoofilię, a że ludzie prywatnie nie, że ja mówię, że sam oglądałem takie rzeczy i opowiadam o tym, jak z typem w latach 90. na kompie oglądaliśmy. Zachęcam do obejrzenia. Więc jakby tam już nie musiałem potem tego robić. No.
Rozumiem. Już jest wyeksploatowany temat.
Tak.
No dobra, no to kurde, super. To Rafale, to co? Czego ci życzyć? Zawsze na końcu pytam ludzi, czego życzyć im na koniec tego
mój drogi,
przygody?
Słuchaj, zdrowia. Nie, no...
Zdrowia.
Nie, wiesz co, ja bym chciał, żeby jakby to szło tak jak teraz, no w sensie, wiesz.
Bo idzie dobrze.
Idzie.
I a komediowe jakieś cele masz? Coś chcesz zrobić, jakiegoś fikoła, ten? Czy po prostu coraz lepsze programy pisać?
Pisać coraz lepsze programy.
To brzmi coraz proste, że coraz... A to tak. Jest pyta roboty.
Wiesz co, no jakby... To zależy, bo wiesz, jak się patrzy na tych, wiesz, mocarzy zachodnich, na Louisa czy na innych, to jak się słucha tych ich...
On ma 40 lat na scenie.
Wywiadów, no tak, to w zasadzie to jest coś takiego, że on już wie, jak to robić, tak? W sensie, że on siada do programu i wie, że to będzie już sztos. Mm-hmm. Mniejszy lub większy, tak? Jak się Chappella teraz ogląda, no to on czasami daje, wiesz, połowę to są, w ogóle tam nie ma żartów, tak?
Tylko... Ja mam wrażenie, że Chappell się trochę zagubił, tak zupełnie szczerze, takie, to się zaczynają bardziej takie wykłady, TEDxy robić niż na serio stand-up.
Ale ja nie wiem, czy on się zagubił, czy on po prostu szuka jeszcze, wiesz, jakiejś odskoczni, no bo nie oszukujmy się, też, wiesz, stand-up jest dosyć formą zamkniętą, to znaczy ciężko jest wyskoczyć w ramach stand-upu w jakieś, wiesz, rejony. No jednak stoi typ z mikrofonem i coś opowiada.
Tak,
no,
tak,
i teraz,
tak.
No, czym to możesz różnić? No, możesz sobie wziąć boombox, banjo, możesz
postać.
Tak jak, wiesz, Sandler, możesz śpiewać piosenki w trakcie, wiesz, możesz mieć gitarę, no trochę tego jest, natomiast zawsze jest jakiś taki zamknięty, tak? Mhm. Więc chłopaki, wiesz, Louis napisał sobie sitcom, grał jako aktor, przecież to całkiem fajnie.
Filmy
nawet w hollywoodzkich filmach. Chappell miał też swój program, więc wiesz, oni w tej formie, ale chyba największą kasę robią na stand-upie, więc będą do tego wracać. Więc jeżeli chodzi o nasz kraj, to na razie niech ten stand-up się rozwija, jak się rozwijał. Znaczy, i jakby wiesz, no... ilość widzów, biletów, chętnych i tak dalej, super. Komików jest, wiesz, komicy piszą, uważam, coraz fajniejsze rzeczy.
Ja się właśnie dojrzewamy jako scena, mam wrażenie. Jeszcze jest dużo. Ostatnio widziałem podcast tam z Godfreyem, takim nowojorskim komikiem, gdzie on mówił, że Seinfeld mu kiedyś powiedział, że masz tyle lat scenicznie, ile jesteś na scenie. Czyli jakby jesteś 13 czy tam 15 lat, to masz 15 lat jako człowiek na scenicznym. Czyli tak, ten, jak 2 lata, to jesteś dwulatkiem na scenie.
Coś w tym jest.
I wiesz, i CK ostatnio gadał z Tio Vonem tam z jakieś 2 lata temu i Tio mu powiedział, że jest 18 lat na scenie i CK mu powiedział, a to dopiero jakby zaczynasz. I masz taki...
Ale wiesz, i to jest na przykład fajne, bo na przykład no, w aktorstwie jest tak, że no są aktorzy oczywiście, którzy grają tam Wam jak miłość i tak dalej, mają, wiesz, po 70-80 lat, wiesz, siedzą na krześle, grają babcię, dziadka i jakby fizycznie, tak, no bo to chodzi o fizyczność, tak. Mhm. No w teatrze jest to trudniejsze, no bo to jest większy wysiłek, te półtorej godziny będzie na scenie. Ja sobie pomyślałem, że stand-up też jest fizycznie dosyć wyczerpujący, zależy jak się robi stand-up, ale wiesz, no między Paczesiem a Burasem jest duża różnica, no bo ostatnio jak byłem na Burasie, no nawet fajnie się trzymał tego, wiesz.
Tam sobie stoi i gada.
On nawet się trzymał, wiesz, mikrofonu, więc nawet jakby, wiesz, naprawdę nie miał siły, to się przytrzyma i jak taki z pastorałem będzie stał z tą brodą, jak Mojżesz.
No.
Więc ten stand-up można uprawiać jeszcze długo, a zauważam, że jeżeli ktoś rzetelnie to robi i tak dalej, to z wiekiem potrafi wycisnąć taką kwintesencję, znaczy coraz mniej słów, a coraz więcej treści. To jest stary, artysta.
No Cosby, no niestety niesławny Cosby teraz, ale no umówmy się, jego materiały super. On sobie siedzi na krześle i gada, kurde, i to jest super.
Ale teraz już po wyjściu z ciupy?
Nie, nie, starsze programy, przed skazaniem powiedzmy tak.
Nie wiem, jak on po wyjściu z więzienia teraz będzie siedział.
Czy da radę
siedzieć?
Tak, nie wiem, myślę, że już może być za stary, ale, ale wcześniej, że wiesz, był dziadkiem, który wychodził sobie na fotel i gadał do ludzi i się to nadal dobrze słuchało. To jest niesamowite, absolutnie. I możesz to robić i robić. Nie masz daty ważności, no dobra, masz trochę daty ważności, ale możesz to robić bardzo długo. To nie jesteś jak piłkarz przywiązany do 35.
No, no czy jak ci bania nie siądzie, no to jeszcze można to robić. No. Można to robić. Natomiast, więc wiesz, no na razie w Polsce to... Ja czuję, że to jest taki blitzkrieg, znaczy zagarnianie terenu, czy odbiera się, wiesz, widownię innym tym na rzecz stand-upu, tak? I teraz czy ci ludzie zostaną, czy jakby się potwierdzi, no to tak. Już jest tylko zasługa no komików.
Twórców, tak.
Twórców. Poza tym ta publiczność zaczyna się stary, każdy ma swoją publikę już, ja zauważam, że...
Tak, tak.
Że wierzę, że każdy ma swoją publikę i ta publiczność jakby kocha tego, a cała reszta to jest w ogóle blej i spadaj na drzewo, nie? I teraz, wiesz, na ile jesteś w stanie jeszcze sobie, wiesz, nowych ludzi przy tego, no to... Ale to znaczy to tylko i wyłącznie, no chcę.
Mi się wydaje, że jak z hip-hopem będzie, że wydawało się, że to spuchło już nie będzie większe i się stało jeszcze większe. Tak jak wiesz, teraz masz z tym Matą i tak dalej, gdzie tam dziesiątki tysięcy biletów sprzedają, to jest absurdalne.
Ja też tak uważam. Ale ja, wiesz co, kiedyś się rozmawiałem z jednym dramatopisarzem dla młodszego pokolenia, to jest taki typ, co pisze sztuki.
Smutne stand-upy.
Smutne stand-upy, nie rymujące się. I on mi powiedział, że jak słuchał Taco, to dla niego jest to nowa forma powieści, nie? Tak jak na początku XX wieku był Sienkiewicz, który pisał, wiesz, dla ludzi Kupa przekamienił serc, to po 100 latach Taco pisze po prostu takie krótkie, wiesz, powieści, nie? Mhm. I że to są, wiesz, i ludzie tego słuchają ze względu, wiesz, jakby, że chcą takich... My ludzie mamy coś takiego, że chcemy storytellerów, tak? Przychodził kiedyś do wsi typ skądś, siadał, ja byłem gdzieś tam, opowiadał i ludzie tego słuchali, chcieli tego, wiesz, książki, filmy, seriale. A ponieważ teraz wszystko się skraca, no to taki hip-hop i stand-up daje taką, wiesz, bardzo mocną pigułę opowieści o czymś. Co uważam, dla nas jest spoko.
Jest całkiem spoko, no. Ale teraz mam wrażenie, że też standardy są bardzo wygórowane, że jest tyle już, jako odbiorcy usłyszeliśmy już tyle historii, tyle filmów, tyle narracji, tyle form opowieści, że musisz być coraz ciekawszy w tej formie opowiadania i przekazywania tych informacji, żeby ludzie cię chcieli słuchać, bo jest, wiesz, cały czas ludzi jest walona różna...
Albo coraz ciekawszy, albo musi być to już tak twoje, w sensie tak oryginalne, bardzo oryginalne, tak. Twoje, nawet wiesz, że ludzie nawet słysząc podobną rzecz, to jednak czują w tym jakiś autentyzm. Mm-hmm, mm-hmm. I teraz myślę, że wielu komików zyskuje na tym, że mają w sobie jakiś autentyzm. Czasami to niezależne od nich po prostu, to tak jest.
Tak,
to nie
tak.
Jest, to nie da się tego nauczyć. Po prostu mają jakiś autentyzm, a inni tego nie mają. I ten autentyzm czasami na przykład zastępuje brak, wiesz, nie wiem, techniki, żartów,
doświadczenia,
ale jest ten autentyzm.
Te.
On bardziej ludzi przyciąga niż cokolwiek. Oczywiście potem trzeba to jakby nadrobić, no bo taki autentyzm, no to nam starczy na, wiesz, sezon 2, nie? A później jakby ten.
Ciężka praca, tak.
Ale to też w dzisiejszych czasach jest jakby jakąś tam wartością. Pewnie.
Super, to bardzo mądrze kończymy ten podcast. Rafale, dziękuję ci bardzo.
Prawie się udowiłem teraz.
Było grzmocenie zwierząt, ale o autentyzmie skończyliśmy, więc
także
się wyrównało.
I coś dla duszy, i coś dla ciała.
Czyli co, już ruszasz z programem, dobrze? Żarty dla mas?
Żarty dla mas, tak, jeżdżę z tym już na ostro. Zapraszam gorąco w całej Polsce.
Dokładnie, Rafał Rutkowski. Dziękuję serdecznie, Rafale.
Thank you, sir.
Dziękuję bardzo Rafałowi, dziękuję bardzo wam. No jak widzicie... Ja się zaskoczyłem mocno, że Rafałowi jego warsztat aktorski przeszkadzał w byciu stand-uperem, na początku przynajmniej. Teraz jak sam mówi, już go wykorzystuję dużo lepiej, ale ja zawsze byłem przekonany i jestem, znaczy nie wiem, czy jestem nadal, ale że jednak aktorstwo, sznyt aktorski może ci bardzo, bardzo pomagać w odgrywaniu pewnych rzeczy, w akcentowaniu, w nakreślaniu przestrzeni, w jakiej się poruszasz. Jak na przykład gram impro, to długo się musiałem tego uczyć, żeby szanować tą wyimaginowaną przestrzeń, że tutaj jest stół, tutaj jest ktoś, nie wiem, na krześle siedzi, wiesz, tych postaci naprawdę nie ma na scenie, ale ty musisz cały czas w głowie je szanować, żeby ludzie uwierzyli w to, co ty odgrywasz na tej scenie. I to ciekawe było, że Rafałowi to przeszkadzało, No ale to chyba właśnie z innej płaszczyzny ja na to patrzyłem, bo on mówił o autentyczności, o tym, że aktor się zasłania tą postacią, a my musimy być jak najbardziej sobą, ale ja właśnie tak jak mówiłem, to jest jakaś wersja ciebie, która jest na tyle przerysowana, żeby być atrakcyjna na scenie, ale jednocześnie na tyle osadzona w prawdzie o tobie, że jest nadal śmieszna, oryginalna i unikalna, więc... No jest to ciężkie do wyważenia, bo to jeszcze właśnie też o tym mówiliśmy, musisz jednak tym ludziom puścić oko, albo znaleźć formę, no niekoniecznie puścić oko, znaleźć formę siebie na scenie, że ludzi to bawi, że ludzie rozumieją, że ty żartujesz, że czują się bezpiecznie w komediowy sposób z tobą, bo jeżeli nie będą się bezpiecznie z tobą czuli, nie będą ufali ci, że ty wyciągniesz to emocjonalnie, tylko będziesz ich naruszał emocjonalnie, no to nie będą się dobrze bawić, więc oni ci muszą zaufać, że to zawsze gdzieś tam idzie w dobrym kierunku. No więc to... No, mi to zajęło przynajmniej wiele lat, żeby zrozumieć, jak emocjonalnie prowadzić, jak emocjonalnie... przekazywać widzom, że jest okej, że można się z tego śmiać, żeby ich nie władować w zbyt ciemne strony, albo że mówić o pewnym ciężkim temacie, ale jednocześnie utrzymać ten lekkość, tę, nie wiem, ten zabawowość jakimiś abstrakcyjnymi porównaniami czy czym, gdzieś podbijać tą energię. No jest to nie wiem, kwestia doświadczenia mi się wydaje. No jest to naprawdę, trzeba wiele razy wyjść na scenę, albo być po prostu, mieć jakąś hiperinteligencję emocjonalną i wchodzisz i za pierwszym razem ci od razu wszystko klika. Gratuluję, jesteś geniuszem, rozbiłeś bank, możesz iść do domu i nie musisz się nic więcej uczyć. No mi to zajęło wiele lat. Rafał też musiał dekonstruować siebie jako aktor na scenie i znowu składać, no bo teraz powiedział, że pomaga mu to aktorstwo na scenie. To znaczy, że czerpie z tego i nauczył się to przekształcać na język stand-upu, który nie może być aż tak intensywny, tak jak aktorski, ale kurde, no nie wiem, ja jakoś nadal wierzę w aktorstwo, że jeżeli ono jest takie prawdziwe, autentyczne, no to jest no bo my musimy. Chyba, że on ma na myśli teatralne aktorstwo versus właśnie stand-up, bo może ja myślę o aktorstwie filmowym, gdzie oni grają bardzo blisko chyba siebie, bo podobno jak jesteś aktorem filmowym, to każde mrugnięcie, każdy ruch powieką po prostu jest ważny, bo kamera to wszystko wyłapuje, a w teatrze nie możesz tak grać, bo ludzie siedzą tam w 15 rzędzie, w 5 i w 25 i oni tak samo muszą odbierać ciebie jako postać, więc może w sumie nie zapytałem Rafała, czy on się odnosił do teatralnego aktorstwa, czy do filmowego i czym one się różnią, znaczy, żeby on mnie jako aktor wytłumaczył to. Też bardzo ciekawe było, że Rafał zaczął w pewnym punkcie sam pisać, że musiał zaufać swojemu pióru, żeby móc mówić swój własny tekst, co jest trochę nie do pomyślenia dla mnie, bo jakby my wszyscy sami piszemy swoje teksty, więc jesteś tak zżyty z tym, że sam piszesz sobie, że jakoś trudno mi jest wyobrazić sobie mówienie czyjegoś tekstu, ale jednocześnie burzujemy, więc trochę odbijamy od siebie pomysły, no ale wiadomo, że zawsze na koniec dnia ty bierzesz swój filtr i sam, jak to się nazywa, mówisz swoimi słowami, więc gdzieś to przez siebie przetrawiasz, więc no gratuluję mu, że zaczął pisać i pewnie to było niezłym procesem, ufanie sobie gdzieś te, no ty. Ja zacząłem też dość późno, ja zacząłem w wieku 28 lat, więc też mi trochę zajęło nauczenie się, że mogę pisać, że w ogóle siadasz przed pustą kartką i nagle coś z niczego zaczyna powstawać, co jest absurdalne, ale jak to się dzieje, to masz takie, o wow, na serio, jestem w stanie coś stworzyć z niczego absolutnie. Polecam, to jest super uczucie, strasznie dziwne, bo wymaga dużo siedzenia w ciemności, w sensie takim, że nie wiesz, co dalej nastąpi, nie wiesz, w jakim kierunku idziesz i tak trochę jesteś taki zabłądzony, jesteś cały czas zabłądzony i tak masz takie, Jezus Maria, nie wiem, co ja robię. I w pewnym punkcie nagle się okazuje, to robię i gdzieś to idzie, więc No polecam, to jest bardzo dziwne i fajne uczucie, ale jak się udaje, to jest też strasznie satysfakcjonujące. Dobra, koniec mędrkowania. Słuchajcie, dziękuję wam serdecznie, że słuchaliście. Jak zawsze zapraszam na występy na żywo, bo komedia na żywo jest dużo fajniejsza od komedii w internecie. Odwiedzajcie swoich lokalnych komików, wspierajcie ich. Idźcie na nowy program Rafała, Komedia dla Mas. I ja zapraszam też na swoje występy na żywo. Jeżdżę teraz z programem Jaka Piękna Katastrofa. Chyba, że odsłuchujecie to za 5 lat, więc zapewne z jakimś innym. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Hej!